W związku z tym, że tutaj jesteśmy zgromadzeni z różnych krajów, narodów, języków i jesteśmy różnego pochodzenia, chciałbym przeczytać to wspaniałe słowo z Objawienia Jana z 5 rozdziału. I odnośnie tego istnieje wiele miejsc Pisma i u Galacjan, gdy Bóg mówił do Abrahama: w Tobie będą błogosławione wszystkie ludy ziemi. I tutaj w Objawieniu w 5 rozdziale czytam wiersz 9 i 10. Wiersz 9 i 10. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. My śpiewamy w naszym refrenie: Tobie, Baranku Boży, chwała, Twoja ofiara jest dokonana. Ty uwolniłeś nas od naszych win i grzechów. Jesteśmy ludem kapłanów, królami w Twym królestwie. Nigdzie nie ma takiego ludu na ziemi równego Twojemu. I tak jak brat Rus przedtem już powiedział, we wcześniejszych czasach byli to inni, którzy byli własnością Bożą, którzy w ich czasie tego działania Bożego dożywali, którzy w ich dniach rozpoznali to Boże nawiedzenie i z łaski przyjęli to. Dzisiaj jesteśmy to my. Dzisiaj możemy my z łaski to być, tymi być. My sobie niczego szczególnego nie wybieramy i nie stawiamy się ponad innymi, ale tyle rozpoznaliśmy, że nie rozchodzi się tylko o to, aby być troszkę chrześcijańskim i chrześcijańską literaturę i tutaj po chrześcijańsku i tam po chrześcijańsku, ale rozchodzi się o nowe stworzenie, o tą łączność z Bogiem, o tą społeczność z Bogiem. I gdy tak się słyszy naszych polityków, oni chcą chrześcijańską Europę. Oni chcą to i chcą tamto. Tylko szkoda, że oni, nie określałem tego jako międzynarodowo-katolickim, bo to jest ogólnym zamiarem i żeby wszyscy, którzy się odłączyli, powrócili z powrotem. I gdy czytałem, że dokładnie 100 duchownych z anglikańskiego kościoła poszło z powrotem do rzymskiego kościoła i oficjalnie tam w Anglii swoje wystąpienie ogłosili i coraz bardziej ta rana się goi, a ludzkość tego nie widzi, że za wszelkim tym blaskiem i przyozdobieniem i dekoracją tam jest otwarta ta otchłań piekła i był tylko jeden w naszej generacji, który od Boga otrzymał tą jasność i tą odpowiedzialność od Boga, aby te rzeczy nazwać po imieniu. Ja chciałbym tylko jedno zmienić. W 60-tych latach tam po prostu opuściły mnie siły, gdy brat Branham tak w pełni inspiracji ducha się znajdował i nagle wszystkie te denominacje miał przed oczyma i zawołał w tym kazaniu: wszystkie denominacje są ruchami antychrześcijańskimi. I już tam otrzymałem pierwsze takie ukłucie. To mnie przenikło. I potem to drugie. Wszystkie denominacje zmieniał, wyliczał. I między nimi także tą denominację zielonoświątkową. I wtedy całkowicie, w pełni się przestraszyłem i pomyślałem sam w sobie w tym momencie: mężu Boży, czy nie posuwasz się zbyt daleko? Od dzisiaj, 20 lat później, mogę powiedzieć: Bóg temu mężowi dał to dalekie prorocze spojrzenie z łaski, ukazał mu, gdzie wszystkie te drogi prowadzą i to dalej, to dojrzało dalej niż wszyscy to chcielibyśmy to mieć. I cały świat służy jednemu człowiekowi i nie wie tego. I ci najwięksi politycy, gdy chcą na świecie mieć uznanie i gdy rozchodzi się o tytuły w prasie, wtedy potrzeba tylko jednych odwiedzin w Watykanie, aby stać na tej liście. Wtedy ta sprawa biegnie i się toczy. I w objawieniu 13 jest napisanie o antychryście, że jemu cały świat będzie składał hołd, tylko ci nie, których imiona zostały zapisane przed założeniem świata w księdze życia baranka zabitego. I teraz powracamy do tego ważnego punktu z powrotem. Tylko ten, kto to Boże objawienie o Jezusie Chrystusie naprawdę ma, ten także będzie miał Boże objawienie o antychryście, otrzyma to objawienie o antychryście i jego wszystkiego drogi będzie mógł przejrzeć i jego chytrość. Kto nie wie przez objawienie, kim jest Chrystus, ten nigdy przez objawienie nie będzie wiedział, kim jest antychryst. I tutaj w tym tekście to czytaliśmy, że ze wszystkich ludów, języków i narodów będzie lud królów i kapłanów, został wykupiony lud królów i kapłanów, aby Bogu służyć i z Chrystusem panować. Weźmy to, przyjmijmy to z wiarą, że możemy tym być. I to także tutaj rozpatrywaliśmy. Istnieją powołani, istnieją także wybrani i także ci powołani mają to wieczne życie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, ale oni nie mogą mieć udziału w pierwszym zmartwychwstaniu. Kto chce mieć udział w pierwszym zmartwychwstaniu, ten musi przyjąć, uwierzyć w to objawione słowo. Ten musi w posłuszeństwie iść tą drogą wiary z Bogiem. I drugie słowo, które jest podobne do tego, jest napisane w objawieniu pierwszy rozdział, w objawieniu Jana pierwszy rozdział, wiersz 5 i 6. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi, jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. Niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Istnieją tacy ludzie i zauważacie już, szczególnie wtedy, gdy się zacznie czytać objawienie, wtedy u większości z tych ludzi to zaprzestaje i oni mówią, że nikt nie może tego zrozumieć, albo że jest to tylko interpretowane, a każda interpretacja jest inna. To się nie całkiem zgadza. To było dość długo interpretowanym. To dość długo nie było zrozumiałym, ale my żyjemy teraz w czasie, w którym to, ta księga została wzięta z ręki pierwotnego właściciela w tym czasie, gdy te pieczęcie zostały otworzone i zawartość została objawiona. Kto przypomina sobie te kazania brata Branhama z lat, szczególnie 60-61 roku, jak on mówił powtórnie, że Pan mu ukazał, że gdy na ulicę, na której mieszkał, przyjadą po prostu te maszyny budowlane, aby poszerzać tą ulicę, aby nowe po prostu przyłącza budować i tak dalej. Jego płot będzie wyjęty i położony na trawniku i wtedy nadejdzie ten czas, miał nadejść ten czas, w którym miał po prostu udać się na zachód i całe swoje życie czekał właściwie na to. I ja mogę sobie bardzo dobrze przypomnieć ten dzień, gdy ja rzeczywiście w grudniu w 1962 roku przyjechałem na tą ulicę Ewing Lane. To była jego ulica, na której mieszkał. Tam wszystko było po prostu rozspychane przez te spychacze i te słupki były poprzewracane i tak dalej. I gdy potem rozmawiałem z bratem Branhamem, on mi tam kilka rzeczy mówił. Między innymi powiedział natychmiast na początku stycznia przyszłego roku przeprowadzamy się do Tucson. Wszystko było tak, jak Bóg to jemu w wizji ukazał. I ja jestem Panu tak wdzięczny, że ja mogłem nawet na własne oczy ujrzeć i teraz mogę to poświadczyć. I potem 22 grudnia 1962 roku Bóg ukazał mu tą wizję, że miało przyjść tych 7 aniołów i on widział w tej wizji, jak się skłonił i z nogawki swych spodni chciał wyjąć szwagra, który się tam przyczepił i podczas gdy on się skłonił, rozległ się potężny odgłos i 7 po sobie naśladujących eksplozji nastąpiło i on myślał, że nadeszła jego śmierć albo że go to trafiło. Wy wszyscy znacie jego wypowiedzi odnośnie tego przeżycia. I ja w ostatnim okulniku to opisałem, czy zmieniłem. Brat Branham, to przeżycie w łączności z urzeczywistnieniem z 28 lutego 63 roku, gdy ta wizja się dosłownie wypełniła, często określał to jako to wydarzenie 7 gromów. Ja nawet jego cytat w okulniku opublikowałem i to nie jest jedyny. Istnieje ich więcej, gdy mówi o tym. Ale ci bracia to źle zrozumieli. nie zgłębili tej rzeczy, nie byli dosyć gruntowni i nie dość realnymi, aby z tego kontekstu po prostu poznać, o co się rozchodzi, tylko dlatego, że jakaś wypowiedź nie pasuje do mojego projektu. Nie mogę go przecież z pierwotnego kontekstu wyrywać. Muszę go tam pozostawić, gdzie się znajduje. I uznaję to za wielką łaskę Bożą, którą od samego początku mieliśmy, żeby nie wyjść poza to, co jest napisane, aby nic na własną rękę nie interpretować, ale odczekać, aż Bogu się upodoba, aby pewne rzeczy uczynić. Błogo temu, kto może czekać, kto jest w stanie wytrwać, który się może uzbroić w cierpliwość. Wszystko, co możemy sami uczynić, to musi Bóg usunąć na bok. Co chcemy u Boga przez to osiągnąć? Nie. My czekamy na to nadnaturalne działanie naszego Boga. Kto się zna dalej w tych kazaniach, ten wie, że także brat Branham nie zawsze od razu wiedział, co dana rzecz znaczy, jak się wypełni. I ja myślę tutaj szczególnie na to, gdy miał tą wizję o tym namiocie i wszystkich tych rzeczach, które tam miały się stać. Wtedy on nawet powiedział: ja nie wiem, czy to będzie, czy to był namiot, czy jakaś katedra. Z jednej strony wyglądało to jak namiot, było to okrągłym. Z drugiej strony miało to powierzchnię jak katedra, wyglądało to jak katedra. On nie wiedział dokładnie, jak to miało się stać, czy kiedy miało to nastąpić. Drodzy, każdy, kto kiedykolwiek coś od Boga otrzymał ukazanym, będzie musiał przyznać, że nawet wizje i objawienia nie zawsze tak wyraźnymi są, że z ostatnią pewnością można by powiedzieć: tak i tak to będzie. Trzeba móc odczekać. Widzicie, ja wczoraj wieczorem to tutaj przynajmniej miałem w zamiarze powiedzieć. Ja w tym kierunku nie miałem wiele przeżyć z Bogiem, ale gdy w swoim czasie miałem to przeżycie z Bogiem i widziałem przede mną olbrzymią salę i wielka liczba ludu zajęła miejsce i spojrzałem ponad tą salą i wszędzie były jeszcze wolne miejsca i nagle pewien głos na platformie, na której się znajdowałem, ponade mną powiedział: oblubienica ze wschodu jeszcze będzie przyłączona. I wtedy spojrzałem w moją lewą stronę i gdybym tutaj stał, były tam z lewej strony drzwi i one same przez się otworzyły i tam zaczęli wchodzić ludzie wielkiej liczbie i pewien brat przyszedł nagle i tam zostało powiedziane: to jest ten brat z Rosji, zanim idzie oblubienica z Rosji. I potem było powiedziane: gdy to się stanie, wtedy będzie to tak daleko. Ja nie mogę tutaj mówić szczegółów, dlatego że ja po prostu nie wiem, ale jedno wiem i mogę powiedzieć, że jesteśmy teraz tak blisko powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa jak nigdy przedtem. Ostatnie rzeczy krok po kroku przyjdą i szybko będą się wypełniać i dziać. To jedno będzie szło za drugim. tak, że po prostu nie będziemy mogli, nie nadążymy tego wszystkiego śledzić, ale po prostu wiemy, że niczego tutaj nie interpretujemy. Gdyby teraz spoglądam tutaj w tym ziemskim, na tą salę, wtedy nie widzę tutaj tych drzwi, które widziałem w wizji. Wtedy są inne rzeczy inaczej. Dlatego nigdy nie mogę powiedzieć, że to jest ta sala. Może chciał Bóg tylko przez jakiś obraz pokazać, że gdy to i to się stanie, wtedy ta liczba się dopełni i wtedy to będzie tak daleko. Bóg mi darował w tym tą łaskę, że nawet niektóre rzeczy mogą zapomnieć, że nie mam w ogóle tej możliwości, aby gdzieś zasięgnąć, ale jeszcze jednego brakuje i te potężne rzeczy, które brat Branham widział, ja nigdy nie zapomnę 19 stycznia 1966 roku. Wiecie, było to około 3-4 tygodnie po odejściu brata Branhama i my wszyscy byliśmy w takim niedobrym nastroju, byliśmy smutni, dlatego że Pan takiego męża Bożego zabrał i ja otwarcie przyznaję, ja miałem wielką troskę i dzisiaj jeszcze ją mam, gdy myślę na dokończenie zboru oblubienicy i na to, co dotychczas otrzymaliśmy, wtedy nie wiem, jak to dzieło ma być prowadzone do dokończenia. I tak długo, jak brat Branham tutaj był, wtedy Bóg w wyjątkowy sposób był z nim. Musicie sobie to raz wyobrazić. Po kazaniu rzeczywiście rozpoczynało się nadnaturalne działanie Boże na ziemi. Anioł Pański stawał z prawej strony brata Branhama na platformie i mówił w dniu sądu, on powiedział, w dniu sądu zobaczycie, że ten anioł stał obok mnie nie więcej niż 2 stopy oddalony. 3 stopy około 96 centymetrów. Możecie sobie wyobrazić, anioł Pański stał bezpośrednio z prawej strony obok niego. Obojętnie, czy brat Branham był w Niemczech, w Szwajcarii, Finlandii, Indiach, Afryce, gdziekolwiek głosił, jego tłumacz stał zawsze z jego lewej strony. Zawsze. Nie było żadnego nabożeństwa, w którym by jakiś tłumacz stał z prawej strony brata Branhama. On stał zawsze z lewej strony, bo brat Branham wiedział, że anioł Pański zawsze będzie mu stał z prawej strony jego, gdy rozpocznie się ta służba. I teraz sobie wyobraźcie, anioł Pański stawia się obok niego, staje obok niego na platformie i słup ognia, to nadnaturalne światło wstępuje do pomieszczenia. On widzi to otwartymi oczyma. On nigdy nie miał oczu zamkniętych, gdy oglądał wizję. Gdy wierzący widzą wizję, wtedy nigdy z otwartymi oczyma. Gdy z otwartymi oczyma tutaj spoglądasz, wtedy widzisz tutaj tą platformę i gdy ja tam spoglądam, wtedy widzę was. Kto chce ujrzeć wizję od Boga, ten musi swe oczy mieć zamknięte, aby potem móc przeniesionym do innej dymensji, ale brat Branham miał otwarte oczy. tylko jego prawe oko trochę opadało w dół, można było to bezpośrednio widzieć. Ja dosłownie spoglądałem, jak to się działo. To był moment, w którym było widać i zauważało się, że teraz to nadnaturalne działanie Boże się rozpoczęło. Drodzy, ja mówię to z następującego powodu. My mamy między nami nowo przybyłych i oni pytają się z racją, tak, kim jest ten brat Branham właściwie, co wy tam z nim macie? Nie my to z nim mamy, ale Bóg miał z nim to w zamiarze i dlatego, że Bóg to miał z nim, dlatego Bóg to ma z nami. My rozpoznaliśmy, że Bóg go posłał i że Bóg z nim był i że nie było żadnego człowieka na ziemi, nigdy takiego człowieka, który by spełniał taką służbę. I z tego powodu jesteśmy przekonani o tym, jak to jemu przy jego posłaniu 7 maja 1946 roku zostało powiedziane, że jego poselstwo wyjdzie, że będzie modlił się za królów i książąt. Kto może sobie wyobrazić, że ten uznany król Gregor VI z Anglii prosił brata Branhama, aby przyszedł i modlił się za nim, zanim umrze. I król, ten król z Anglii, tato królowej Elżbiety, on nie zawołał Billego Grahama czy kogokolwiek. On zawołał brata Branhama. Prosił, aby zawołano brata Branhama. I z pewnością czytaliście w księdze Mąż od Boga posłany, gdy wierzący w południowej Afryce dowiedzieli się, że brat Branham przyjedzie do Londynu i oni tą Nightingale, która była skóra i kość, włożyli do samolotu, czy wsadzili do samolotu i przywieźli do Londynu. Ja chętnie czytam te świadectwa. Tam jest brat Branham w pokoju hotelowym i nagle siedzi biały gołąb na parapecie na zewnątrz i gruchał o świcie. I brat Branham powiedział do Pana: cóż chcesz mi przez to powiedzieć? Co czeka tutaj na mnie? Nie wiem, czy wszystkie te szczegóły w niemieckim wydaniu są po prostu ujęte. Myślę, że tak. Bóg wszystko tak poprowadził, że ta kobieta, która była tylko skóra i kość, i żaden człowiek nie mógł pojąć, gdzie jeszcze tam byłoby życie do znalezienia w niej. Ta kobieta w jednym mgnieniu oka została uzdrowiona. Widzieliśmy te dwa zdjęcia. To jedno w pełni po prostu wydana na śmierć, przez śmierć udręczona. I to drugie zdjęcie znowu żyjąca i zdrowa. Drodzy, Bóg w naszych dniach uczynił coś wielkiego, ale my nie pozostajemy przy tej wskazówce stać i przy cytowaniu tych rzeczy. One stały się nam drogowskazem. One wskazały na cel. I tutaj mówi brat Branham, ta służba z tymi znakami i cudami i z tym darem rozróżniania została mi przez Boga darowana, aby uwagę ludzi zwrócić na to, co Bóg im przez to poselstwo ma do powiedzenia. On potem uczynił to porównanie, że które i nasz Pan Jezus że nasz Pan Jezus miał wpierw tą potężną służbę z uzdrawianiem, wzbudzaniem zmartwych i tak dalej. I potem przyszło to poselstwo, przez które zgorszyło się wielu i nie szło już za Panem. Jak często słyszę to poza granicami kraju o kaznodziejach i ewangelistach. Oni mówią, bracie Frank, my wiemy, że William Branham był mężem od Boga posłanym, ale w ostatnich 3 latach tam coś się stało, coś się działo. Wtedy już inaczej głosił niż przedtem. I pytają się mnie, czy nie wiem coś więcej o tym. I jak już możecie przypuszczać, że oni mieli we mnie tego właściwego partnera do rozmowy. Ja wiem mianowicie, co w tych ostatnich 3 latach rzeczywiście się stało i co właściwie całkowicie inaczej było. W marcu 1963 roku, kiedy to było? Od 16 do albo 17 do 24 marca było to otwarcie 7 pieczęci. I tam poświadcza brat Branham przed wszechmogącym Bogiem, że on każdy dzień do południa w swoim pomieszczeniu czekał i ta żaluzja była spuszczona w dół i nagle stąpiło to nadnaturalne światło do tego pomieszczenia i ta pieczęć została jemu dosłownie i dokładnie w nadnaturalny sposób objawiona i powiedziane po prostu, jak to jest. I dlatego on mógł powiedzieć, tak mówi Pan. I w pierwszej pieczęci słyszycie go, jak mówi, tam mówi, ja bym uczynił wielki błąd, gdyby Pan dzisiaj około 14 godziny nie rozmawiał ze mną. On przedtem o tej pierwszej pieczęci mówił całkowicie inaczej i teraz zostało to jemu objawionym z tego nadnaturalnego światła, zostało objawionym i tak to szło od pierwszej przez drugą, trzecią, czwartą pieczęć. I poszukajcie na ziemi jednego, jedynego człowieka między wszystkimi tymi, którzy kiedykolwiek wykładali, czy tylko przybliżnie ten cel by osiągnęli. Oni wszyscy tak samo w ciemnościach chodzili po omacku, jak i brat Branham, aż do dnia, w którym Bogu się upodobało, aby tą całą sprawę objawić. I tam i nawet brat Branham nie może powiedzieć, ja to już wiedziałem. On musiał powiedzieć, ja sam tego nie wiedziałem. I przez to oddajemy wszelką chwałę i także on oddał wszelką chwałę Bogu. I ktoś mi powiedział, że brat Branham otworzył pieczęcie. Ja powiedziałem, przestań, jest przecież napisane, że tylko baranek był godzien, aby wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć. My oddajemy Bogu chwałę, Bogu samemu, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Ale dziękujemy Bogu za to, że On miał człowieka, ludzi, którzy nagle przed Nim stali i swoją własną wiedzę i poznanie byli w stanie odsunąć na bok i dalej podawać to, co Bóg objawiał i co Pan mówił. Ja te rzeczy szczególnie z powodu Was tutaj z powodu was, którzy jesteście nowi, to wspomniałem. My wiemy i znamy to już, ale nawet odświeżenie tych cudownych spraw, rzeczy nam wszystkim dobrze czyni. Gdy myślimy o tym, że to światło, które ukazało się nad głową brata Branhama i przez tych fotografów z prasy, którzy byli krytykami tam w Houston, Texas, i te zdjęcia były ujęte, i to światło, to samo światło, 2-3 godziny po jego narodzeniu zstąpiło do tego pomieszczenia i zawisło ponad tym małym Williamem Branhamem. I on mówi: moja matka i wszystkie te kobiety, które tam przy tym były, to widziały i pytały się, co to ma znaczyć. I w wieku 7 lat usłyszał głos z tego drzewa, ten głos, który do niego mówił. Znacie tę historię. On musiał nieść po prostu wiadra z wodą. Wtedy nie było jeszcze kranów w domu, przynajmniej nie w górach Kentucky. Kran, który można by odkręcić, z którego by płynęła woda. I gdy on tam przechodził pod tym wielkim drzewem, nagle w tej koronie drzewa zaczął wiać wiatr, tak jakby chciał, po prostu silny wiatr. I brat Branham tam spojrzał i przestraszył się bardzo. I głos rozległ się z tej korony drzewa: nie pal i nie pij. I nie zanieczyszczaj swego ciała, bo gdy będziesz starszy, jest po prostu służba, którą masz wykonywać. 7-letni chłopak pobiegł do domu. 7-letni, kto ma 7 lat dzisiaj? Przyprowadźcie kogoś w wieku 7 lat do przodu i przenieście się w to położenie 7-letniego chłopca. Głos mówi z koron drzewa, on biegnie do domu i woła: mamo, mamo, jakiś człowiek do mnie mówił z korony drzewa. Głos do mnie mówił z korony drzewa. I jego mama powiedziała: Billy, jesteś nerwowy, połóż się tutaj spać. Przez całe jego życie były to takie przeżycia, aby składać świadectwo o Bożym powołaniu, które nie kiedyśkolwiek przychodzi, ale takie powołanie jest dane od narodzenia. Byli tacy mężowie przez Boga przeznaczeni do takiego historyczno-zbawiennego zadania. I to są tacy prorocy, którzy nie przychodzą i mówią: jestem tutaj prorok, ale mężowie, którzy niczego o sobie nie mniemają i którzy pod prąd tej całej masy muszą płynąć, aby stać po stronie Bożej, czy żyją, czy umrą z powodu Słowa Bożego. Takim mężem był brat Branham. Jesteśmy Bogu wdzięczni za jego służbę. I gdy się trochę spojrzy na jego angielski i skład jego zdań i tak dalej, trzeba wtedy powiedzieć, że jego wykształcenie nie wystarczało ani do jakiegoś umiarkowanego stopnia, ale Bóg bierze to, co jest niczym przed światem, aby to, co czymś jest, po prostu zgładzić i zawstydzić. I wiecie, on był w zborze baptystycznym już jako młodzieniec, jako ordynowany jako kaznodzieja przez doktora Roy Davisa, i to szło przez kilka miesięcy, i potem przyszło pierwsze zadanie i Bóg zaczął działać i w nadnaturalny sposób mówić. Wtedy brat Branham poszedł do tego dobrotliwego człowieka. Tak brat Branham go nazywa. On był takim fajnym człowiekiem, ale nie zrozumiał tego nadnaturalnego i ten człowiek powiedział mu: co myślisz? Kto będzie ciebie słuchał? Ty z twoim małym wykształceniem i tak dalej. I on powiedział dokładnie, dosłownie, ty będziesz tutaj do filarów w kaplicy głosił. Prawdopodobnie było tam 2-3 filary i w kaplicy brata Branhama także były tam filary i tak dalej. Myślałem, że tak to myślał przez to. I wtedy brat Branham powiedział w pokorze, gdy Bóg mnie z poselstwem posyła, wtedy On będzie miał ludzi, którzy będą słuchać tego poselstwa. I jak wdzięcznymi jesteśmy Panu za to, że i my to poselstwo słyszeliśmy. Jak już było powiedziane, my jesteśmy Bogu ze serca wdzięczni za to, że usłyszeliśmy to Boże poselstwo. Ale dlatego, że senność niektórych nachodzi, będę już skończył, ale niektórzy są przemęczeni przez pracę i tak dalej. Nie możemy tego zaliczać. Jeszcze jedno wspaniałe słowo z pierwszego listu Piotra. Z pierwszego listu Piotra 2. I tyle tutaj co do służby brata Branhama. Proszę, abyście wszyscy zrozumieli, że my w tym Bożym posłaniu widzimy zgodność ze zwiastowaniem ze Starego i Nowego Testamentu i stwierdziliśmy to, tą zgodność. Proszę, wierzcie nam. My nie biegniemy za jakimiś zręcznie zmyślonymi baśniami. My czytaliśmy Pismo Święte i wiemy, że tak się rzeczy mają. Z pierwszego listu Piotra, pierwszy Piotra, drugi rozdział, czytamy od wiersza 9. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej światłości, do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. To miało być samo przez się zrozumiałym i także do pojęcia, że Bóg nie na wszystkie kierunki może powiedzieć tak i amen. On nie może powiedzieć, wy metodyści macie rację, wy baptyści także i wy menonici także i kimkolwiek są około 300 różnych kierunków i może także tutaj w Krefeldzie, to Bóg nie może. Bóg musi swoje słowo jako standard, jako wzór przez zwiastowanie do zboru postawić między lud Boży i wtedy wszyscy inni, wszyscy, którzy chcą iść za Bogiem, muszą wszystko inne opuścić, aby Panu służyć i za Nim iść. Nawet tak daleko, jak jest napisane u Efezjan w 4 rozdziale, wiersz 5. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Trzeba rzeczywiście dojść do tego i rozpoznać, że teraz ten czas, nie ma już tego czasu, w którym by ludzie swoje własne nauki, swoje własne objawienia, swoje własne poznanie, swoje tradycje i cokolwiek, wszystko się nazbierało, jeszcze z sobą przynoszą i mieszają. To się nie da. To się nie da u Boga, to się nie da. My musimy wszystko uprzątnąć, odsunąć na bok i postawić się Bogu, i aby dać rację Jego Słowu i przyprowadzić się do zgodności z Jego Słowem. Efezjan 4, rozdział, wiersz 4 i 5. Jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich, i tak dalej, i tak dalej. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. I gdy się pójdzie między lud, między chrześcijański lud, i byście się zaśmiali, ale to jest prawda. Istnieją chrzty, gdzie jest wiadrem po prostu oblewane i tak dalej. Ludzie są oblewani i to się nazywa chrztem. I są także te chrzty, które także zrozumieli, że to nie może być właściwym. I tam są w Trójce chrzczeni, czegoś takiego nie ma. Istnieje tylko jeden Bóg, który się w niebie jako Ojciec, na ziemi w Synu i w Ludzie Bożym przez Ducha Świętego się objawia. Ale nie ma żadnych trzech Bogów, ale naprawdę tylko jeden Bóg, tak jak to właśnie tutaj czytaliśmy w Piśmie Świętym. Ale ludzie to przejęli z generacji do generacji. I tutaj dochodzimy do tego punktu. W reformacji pewne naukowe rzeczy zostały przez protestantów przejęte. Stary rzymski zakwas został od zboru do zboru dalej niesiony i jeszcze dzisiaj jest między ludem Bożym i wszyscy podnoszą swe ręce, są prawie opici charyzmatyką i śpiewają Alleluja, a diabeł się śmieje i mówi: wszyscy jesteście oszukani, bo wszyscy piliście z kielicha Rzymu i upiliście się. To, co Bóg daje, jest czystym i świętym. I to nie mówię tylko dlatego, że musi to tak być. Mówię to w pełnym przekonaniu. Taka sprawa, którą papież czyni, to nie może być właściwym. Tam może nawet ktoś w białym odzieniu przyjść i coś imitować i kopiować. To nie może być właściwym. I tam, gdzie on rozpoczyna, to rozpoczyna w imieniu. Wszyscy znacie tą formułę. Nie. Zapomnijcie to wszystko. Co mówi nam tam Pismo Święte? Chcecie, abym wam to przeczytał? Kolosan, 3 rozdział, wiersz 17. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. W zborze Jezusa Chrystusa wszystko jest czynione w imieniu Jezusa Chrystusa. I my rozpoznaliśmy, że Bóg się jako Ojciec, Syn i Duch Święty objawił, ale to imię Boże, ku naszemu zbawieniu. To jest imię Jezus. Ty nadasz mu imię Jezus, bo on swój lud wybawi z ich grzechów. Amen. Nie jakaś formuła, ale to imię, które jest ponad wszelkie imiona. W tym imieniu zwiastujemy Ewangelię, przebaczenie grzechów, zbawienie, łaskę. W tym imieniu chrzcimy cokolwiek w słowach czy w uczynku jest czynione zgodnie z wolą Bożą i odpowiednio do tego jest czynione. To jest czynione w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I możecie iść od kraju do kraju i widzieć, jak cały lud, aż do zborów zielonoświątkowych i w ostatnim czasie, jak to przedtem nie było, także i tam tą formułę już w większości wprowadzono. To jest po prostu smutnym. Oni idą z powrotem do Rzymu, zamiast, jak Biblia nam to ukazuje, to ostatnie wołanie, które się rozlega. Wy, ludu mój, wynijdźcie, odłączcie się, nie dotykajcie niczego nieczystego. Wtedy chcę was przyjąć, a wy będziecie moimi synami i moimi córkami, a ja będę Bogiem waszym. W niebie nie będzie zamieszania. W niebie będzie ten zastęp odkupionych krwią lud, królów i kapłanów, przez krew oczyszczony, przez słowo obmyty, przez ducha uświęcony lud, zbór pierworodnych, zbór tych, którzy zostali, którzy będą przemienieni w obraz Jezusa Chrystusa. Zatroszczmy się o to, abyśmy z łaski należeli do tych. I ja zakończę z tą myślą, którą brat Rus na początku dalej podał. My zborowi Bożemu nie możemy do zboru Bożego się jakoś zapisać, czy stać się członkiem. My musimy być wrodzeni przez ducha. Jezus powiedział, co jest z ciała, to jest ciałem. Nie dziw się, że powiedziałem tobie, musicie być na nowo narodzeni. To, co jest zrodzone z ducha, to jest duch. Niechby duch Boży, to Boże nasienie słowa wziął i włożył i zasadził w naszych sercach i coś nowego w nich zdziałał. Odnowienie, znowu zrodzenie, aby to i przez nas mogło być powiedzianym. Gdy ktoś jest w Chrystusie, wtedy jest nową kreaturą, nową istotą. To stare przeminęło, oto wszystko stało się nowym. Dzisiaj, tutaj może się to stać przez słowo i ducha i krew Pana. Dzisiaj, tutaj, na tym miejscu, teraz się to stanie.